Podcast MotoStories to miejsce, gdzie motoryzacja zderza się z emocjami. Przeszukujemy najciekawsze zakamarki świata i miłośników, odnosimy się do historii i nierzadko zastanawiamy się nad przyszłością czterech kółek. Stworzyliśmy to miejsce dla osób, które oprócz celu podróży sporo uwagi przywiązują do samej drogi, ale przede wszystkim do pojazdu, w którym jest ona pokonywana. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan. Jakiś czas temu media obiegły informacje, jakoby Bugatti zostało przejęte przez Rimaca.
Rimac czy Rimac? Słuchajcie, właśnie, ustalmy to na początku. Tak. Rimac czy Rimac?
Łukasz. Jest powszechnie uznane, zaakceptowalne mówienie Rimac, ale w Chorwacji czyta się to nazwisko Rimac.
No dobra, ale wszędzie media na świecie podają Rimac.
Tak, łącznie z samym Rimacem, który Rimacem podaje Rimac, więc możemy mówić Rimac.
Okej, dobra.
W sumie Rimac nawet ładniej brzmi, ale zawsze mnie poprawiałeś. Jak ja mówiłem Rimac, ty mówiłeś Rimac.
Tak. I się zastanawiałem. Zależy, czy mówisz o marce, czy o nazwisku.
No właśnie, to w sumie trochę jedno i to samo. Trochę przynajmniej. No właśnie, punkt jest taki, że Bugatti zostaje przejęte przez Rimaca. Bugatti należące do Volkswagena.
Nie wiem, jak to się wydarzyło, słuchajcie. Nie wiem, jak to jest możliwe. Znaczy rozumiem to, że to Bugatti jest tym gorącym kartoflem, które trzeba było coś zrobić z nim, bo pochłania gigantyczne pieniądze, ale z drugiej strony jest czymś najbardziej brandowym na świecie, więc taka firma powinna pochłaniać największe pieniądze i super, że była u Volkswagena, takiego, który produkuje te, wiesz, najzwyklejsze, najnormalniejsze Volkswageny, transportery, Caddy i Upy i wszystkie inne i całe Skody i wszystko, co jest inne. Znaczy takie najbardziej normalne, więc super, że byli u niego. To w ogóle wszystko idealnie działało. Chłopaki, wytłumaczcie mi, jak to się stało, że Rimac przejął Bugatti. Znaczy on przejął pakiet większościowy, bo on nie kupił w 100%, ale jak to się stało?
No właśnie trochę do tego zmierzam, że tutaj mówimy o przejęciu, ale jak tak spojrzymy trochę głębiej pod powierzchnię, to w sumie to wszystko przynajmniej częściowo zostaje w jednej rodzinie, no bo nadal w Bugatti ponad 20% to jest Porsche, czyli Volkswagen. Sam Matt Rimac ma udziały w Volkswagenie. Marka Rimac za to w marce Rimac udziały ma Volkswagen. Więc to jest wszystko.
No dobra,
tak?
A ile Volkswagen, bo ja faktycznie czytałem o tym, że oni mają udział w Rimacu, tylko ile oni mają udziału jako Volkswagen w Rimacu?
To jest dobre pytanie. Na pewno nie mają większościowego. To jest marka ogólnie Rimac, nie jest w pełni zależna od Volkswagena. Jednak tutaj bardziej zastanawiające są te roszady, czy to po prostu nie chodzi w tym momencie o księgowość trochę, no bo to jednak wszystko cały czas jest w jednym ogródku, tak? Czyli no obracamy się wokół waga, jakieś wielkie sprzedaże, wielkie hiperkary przeszłości i przyszłości w sumie, a wszystko obraca się w jednym koncernie i mam wrażenie, że później pieniądze i tak będą w znacznej części lądowały na tych samych kontach bankowych, więc jak to w ogóle jest?
Według mnie tutaj są dwie strony wygrane, chociaż na papierze wygląda to tak, jakby ktoś kogoś przejmował, czy ktoś wchodził w czyjś ogródek, to prawda jest taka, że Rimac przy tej wersji już zostańmy, całkiem daleko zaszedł w technologicznych osiągnięciach. Zresztą, o czym też mało się mówi, bardzo blisko współpracuje od lat z Koenigseggiem, budując między innymi rowery elektryczne dla Koenigsegga. Współbudując właśnie, jeśli chodzi o technologię.
W ogóle sama technologia, no marka jest wyceniana na prawie 800 milionów euro.
No właśnie.
To dość sporo.
Myślę, że po prostu to jest trochę pójście poniekąd na skróty. Taka bezpieczna droga dla obydwu ze stron. Bo technologia kosztuje najwięcej, przede wszystkim czasu, a czas to pieniądz, więc Niemcy po prostu chcą mieć gotowca, natomiast Chorwatom bez wątpienia przyda się po pierwsze duże zaplecze produkcyjne, no i doświadczenie.
Czy ja się w ogóle zastanawiam, jak to wizerunkowo za to ze strony Bugatti wygląda. No marka, która słynie z kolosalnych, wielkich silników, z takiego oldschoolowego podejścia, nagle jest przejmowana przez markę, która tworzy tylko auta elektryczne.
Poczekajcie. Właśnie siedzę i próbuję znaleźć te informacje, bo mi zabiliście gwoździa i sobie myślę, jak to jest możliwe. I jestem troszkę jeszcze bardziej zdziwiony z tym wszystkim. Wiecie, ile materii Mac ma lat?
To on nie ma 40 chyba.
No jest tuż po 30.
Stary, on ma 33 lata. My zrobiliśmy coś źle w życiu.
Bardzo źle.
Znaczy coś się nie potoczyło wobec tego po naszej myśli.
Przypomnę wam, że 30 i kilka lat temu Bugatti po 40 latach przerwy wróciło w ogóle na nowo do życia. Czyli ten chłopak chwilę później się urodził.
W sumie dojrzewał razem z Bugatti, można powiedzieć. Tym nowożytnym Bugatti.
Dojrzał do tego, by nagle być jego sporą częścią.
Więc posłuchajcie, 33-letni Mate Rimac jest w ogóle bohaterem narodowym Chorwacji. Jest uznawany przez cały koncern Volkswagena i przez wszystkich innych jako najbardziej topowy wizjoner motoryzacji europejskiej.
Konkurencja w końcu Ilona Muska, chociaż on bardziej światowo.
Ale jest europejskim Muskiem. Tak jest postrzegany. Właśnie siedzę i czytam tutaj, słuchajcie, te liczby i te cyfry i to jest coś niesamowitego. Nowa spółka Bugatti Rimac należy w 55% do chorwackiej Rimac Group, a w 45% do Porsche. Czyli jednak jest większościowym. Kurde!
Tak, jako Rimac Group.
Oczywiście to jest tak, że Rimac też należy trochę do Volkswagena. Już patrzę. Rimac Group należy w 37% do Mate Rimaca, a w 24% do Porsche. W 12% dla Hyundai'a, a w 27% właśnie dla drobnych inwestorów.
Czy w ogóle tutaj to, że pada nazwa Hyundai, to już jest w ogóle jakiś całkowity kosmos. Drugim kosmosem jest to, że mówimy o różnych wartościach i o tym zagmatwaniu, że tak jak my to teraz próbujemy jakoś rozszyfrować, co naprawdę jest czyje, kto kogo przejmuje, jak to właściwie wygląda, no to dla jakiegoś przeciętnego nawet kupca tych marek, który jest gościem, nie oszukujmy się, raczej dość mocno ogarniętym, jeżeli chodzi o biznes, no to on w sumie do końca nawet nie wie, co kupuje i do kogo pójdą te pieniądze.
Nie, słuchajcie, to jest w ogóle... A, już wiem, faktycznie, Mate Rimac, wiecie, z czego zasłynął? Jego pierwszy taki projekt, w którym on na terenie dawnej Bośni i Hercegowiny, bo tam się urodził w 1988 roku i faktycznie jakby to teraz dopiero mi się otworzyła klapka. W czym zasłynął Mate Rimac? Pierwszym jego dziełem. Wiecie, czy nie?
Nie.
Elektryczne BMW E30 do driftu.
No tak. Tak.
Słuchajcie, to w ogóle
to
mówi...
To było zapętlone w internecie, że dużo filmów nawet z tym było.
Takie zielone, walące po oczach. I teraz słuchajcie, zobaczcie, że nagle wychodzimy od zera do bohatera. Jakby wiesz, przepiękna ludzka
taki amerykański
historia.
Dream,
tak, jakby taka, która się bardziej nadaje na historię filmową. Mam nadzieję, że nie skończy jak John DeLorean, o którym nakręcono cudowny, Rundo, tak. Ale to cudowny dokument na Netflixie. I trzymam kciuki, że się tak nie stanie. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, Mate Rimac mówił jedno. Nie chcę, aby Bugatti tych nowych czasów było Rimaciem, tylko żeby nadal było Bugatti.
Tak. I to tu zmierzamy do tego, o czym mówiłem, że podejrzewam, że tutaj bardziej jest to tylko wymiana nazw na papierze. A wszystko sięga bardziej księgowości.
Właśnie,
i
ja bym
raczej
chciał zobaczyć, jak to wyglądają te przejęcia, jeżeli chodzi o kwestie nawet podatkowe, czy
raczej tego
lokalizacja rejestracji.
Nie rozszyfrujemy, zresztą też nie rozszyfrowanie tej zagadki jest dzisiejszym odcinkiem. To było tylko wprowadzenie do tematu unifikacji, która spotyka nas na każdym kroku w też dużo bardziej pospolitych samochodach, które widzimy na naszych drogach.
No tak, no bo nawet nie wychodząc z koncernu Volkswagena, jeżeli sobie tak naprawdę rozłożymy na czynniki pierwsze, ile marek zalicza się do grupy Volkswagena dzisiaj, no to mówimy, kończymy na topowym Bugatti czy Rimacu, jak to tam wygląda, przez Lamborghini, Bentleya, a zaczynamy od Skody na dobrą sprawę i
no dobrze,
Seata.
Ale my nie pamiętamy jeszcze o markach, które pochodzą z Azji i które są, wiesz, azjatyckimi odmianami marek europejskich, czy modelami samochodów marek europejskich, bo tych również jest całkiem sporo. Jakby one są nieoferowane na polskim rynku, no ale masz, nie wiem, całą serię na przykład BMW, które były przygotowane tylko i wyłącznie na rynek chiński, z chińskimi znaczkami, z chińskimi opisami. Nigdy w życiu te samochody nie wyjadą do Europy.
Tak samo na przykład takie auta jak Audi A4 Long, które są...
BMW 3 Long też.
Właśnie, to są takie auta, które w Azji nagle są bardzo popularne, co nam się może wydawać dość dziwne. Po co ci A4 Long, skoro możesz kupić na przykład A6, a tam nagle się okazuje, że tego typu auto jest bardzo popularne. No jest to specyficzny rynek, no ale idąc jeszcze nawet niżej, no to Volkswagen do krajów jak Brazylia czy Argentyna produkuje jeszcze też kolejną ilość innych samochodów, których nigdy w Polsce, w Europie nie zobaczymy. I to też się troszeczkę wiąże z tym, że europejski rynek, poza tym, że jest dość wymagający, jeżeli chodzi o klientów, jest dość też surowy, jeżeli chodzi o wymogi dotyczące chociażby emisji spalin.
A wiesz, że ten rynek europejski nie ma żadnego znaczenia oczywiście dla producentów. Jest po prostu jest miejscem prestiżowym, ale nie miejscem zarobkowym. Nikogo nie interesuje istnienie firmy na europejskim rynku. Istnieje firmy na rynku amerykańskim, na rynku azjatyckim, to są wolumeny sprzedażowe, a nie, kiedyś pamiętam, jeden ze sprzedawców takich Mercedesa klasy S, wiele, wiele lat temu, człowiek odpowiedzialny za S-klasę, mnóstwo lat temu w Polsce, opowiadał taką cudowną historię. Mówi, słuchaj, mieliśmy świetny rok, sprzedaliśmy tam, już teraz nie pamiętam liczby, ale przykładowo wam powiem, zrobiliśmy rekord sprzedaży Mercedesa klasy S w Polsce. I to było w ogóle coś wyjątkowego. I siedzimy na takim kongresie tych wszystkich osób odpowiedzialnych za Mercedesa klasy S na całym świecie. I każdy musi wstać i powiedzieć, cześć, jestem z tego rynku, w tym roku sprzedaliśmy tyle samochodu. No i tam oni opowiadają, tu Francja, tu Wielka Brytania, wiadomo, że oni mają więcej, ale siedzi tych Polaków i mówi, kurde, też jest nieźle. Wstaje i mówi, no w tym roku sprzedaliśmy tam, nie wiem, 80 czy tam 120, nie pamiętam dokładnie ile samochodów, z tych najnowszych Mercedesów klasy S w najlepszym wypasie. O, brawo, gratulujemy. I nagle wstaje gość odpowiedzialny za Chiny i mówi, a my w tym roku sprzedaliśmy 4,5 tysiąca.
Cisza, kurtyna.
To pokazuje, jak bardzo różni się ten rynek. Rynek samochodów azjatyckich, znaczy samochodów na rynek azjatycki versus Europa. Dlatego Chińczycy na przykład kochają kupować europejskie marki, ale kupować je tylko dla siebie. Bo oni kochają mieć tą markę Benelli, wiesz, tak, tu mieć tą włoską legendę i tak dalej, i tak dalej. Ale ich nie interesuje to, czy oni będą. To jest, my cały czas mieliśmy takie przeświadczenie, wow, fajnie, że Chińczycy produkują te samochody, ale oni nie wejdą na europejski rynek, no bo mają. Ale ich nie interesuje wejście na europejski rynek. Bo to nie jest żaden pieniądz dla nich.
Jesteśmy w zasadzie kroplą w morzu wyników wszystkich producentów, bo nawet Volkswagen, który po różnych aferach, szczególnie za oceanem, i tak jest to łącznie z właśnie Azją, jego oczko w głowie.
No tak.
Paradoksalnie.
Paradoksalnie, zwłaszcza, że na przykład ze Stanów wypłynęła afera Dieselgate i nadal Volkswagen specjalnie właśnie chociażby na Stany Zjednoczone produkuje samochody, które właściwie tylko w Stanach się pojawiają. Czyli ostatecznie na koniec dnia całkowicie się im to opłaca.
No ale wiesz, jak to było z tą aferą. To też nie jest taka prosta sprawa, jak wszyscy o tym mówią.
Czy ona była bardzo polityczna przede wszystkim?
Przede wszystkim była bardzo polityczna. Po drugie, wszyscy o tym chyba doskonale wiedzą, którzy zajmują się motoryzacją, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że to tylko Volkswagen miał różnice względem danych a rzeczywistości.
Już od dawna nawet Cadillac miał tego typu problemy, które jakoś na powierzchnię ziemi za bardzo nie wychodziły albo były przemilczane.
Znaczy super, że zostało to w jakiś sposób uregulowane i zwrócone, natomiast ja mam wrażenie osobiście, jeżeli ja to oglądam, jeżeli chcecie poznać moje zdanie, że to było wykorzystanie, znalezienie kozła ofiarnego tej całej sytuacji, gdzie faktycznie naprawiona została sytuacja, która powinna być naprawiona. To jest tak, jak dostajecie w katalogu dane spalania samochodów. Dobra, przyznajcie się, kto z was osiągnął te dane, które podaje producent?
No nawet WLTP, które miało trochę to bardziej urzeczywistnić, też za dużo nie zmieniło. Nie zmieniło. Ja nigdy nie osiągnąłem, więc...
Nie, zdarza się. Słuchajcie, zdarza się absolutnie, bo
nawet
na przykład...
mniej zdarza się.
Na przykład, nie wiem, jesteś we Szwecji, jedziesz przez Skandynawię tymi samochodami i faktycznie w takich warunkach, kiedy jest te 50, to jedziesz 50, a nie 51 i tak dalej, faktycznie jest to możliwe. Ale w normalnym ruchu to, że ci spali te 4 litry, czy 3,8, czy 5 litrów...
W naszych miejskich warszawskich korkach chociażby, nierealne.
Nie jest to realne. Jest to wręcz niemożliwe.
No tak, no ale wyszliśmy ogólnie z tą unifikacją właśnie z tego powodu, że zaczęliśmy się z Łukaszem zastanawiać, ile tak na dobrą sprawę, powiedzmy za 10 lat, będzie faktycznie koncernów motoryzacyjnych, bo mamy cały czas kolejne fuzje, no ostatnia fuzja połączenia Fiata z FCA, nie Fiata z PSA, nie z FCA, gdzie w ogóle pierwsza Unia Europejska o dziwo nie reagowała w tej sytuacji, kiedy no to jest ewidentnie monopolizowanie rynku, co teoretycznie powinno powinno być jakoś uregulowane i w sumie zabronione. Jest jakaś wizja, że na koniec dnia, za te 10-15 lat, może zostać nam na przykład, mogą zostać nam tylko 3 koncerny, powiedzmy, motoryzacyjne wielkie, które będą rozdawały karty na całym świecie i w tych koncernach będą jakieś tam gałęzie, ale wszystko będzie skupione w sumie w 3 jakichś bytach, powiedzmy.
Ale najprawdopodobniej tak będzie, wiesz, i to się nie zmieni. Gościem, który po raz pierwszy na świecie zrobił tego typu pierwszą, największą spółkę motoryzacyjną, jaka istniała, to był gość, który się nazywał William Corbett Durant i to był gość ze Stanów Zjednoczonych, który był wielkim wizjonerem motoryzacji. To były lata naste, tam początek lat 20. i to on stworzył jako pierwszy General Motors. To on nawiązał współpracę różnych marek, które połączył w jedną całość, jako jeden w ogóle taki działający mechanizm. Świetny gość, który był totalnym wizjonerem biznesowym. Bardzo lubił robić samochody, ale nie potrafił. Znaczy produkował te samochody, bo była nawet marka, która się nazywała Durant. I zresztą w Otrombusach u mnie w muzeum też stoi taki jeden samochód. Ale kiedy William Corbett Durant, jeden z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych w pewnym okresie, jako ten ojciec sukcesu General Motors, który produkował na największą skalę w Stanach Zjednoczonych te samochody, poza Fordem, obraził się w pewnym momencie i stwierdził, ja teraz stworzę swoją własną markę motoryzacyjną i tak powstała marka Durant. To jest w ogóle też przeciekawa historia, bo troszkę jak z Johnem DeLoreanem, czyli z niczego do milionera w tamtym okresie i wiesz, ten przełom 28, 29, 30, 31 rok, gdzie wiadomo, cały przemysł się załamywał i tak dalej, jeden z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych kończył zmywać podłogę w supermarkecie, czy tam hipermarkecie w Nowym Jorku i zmarł zresztą jako osoba, która zmywała tam i zajmowała się porządkami w tym hipermarkecie. Więc też przepiękna, przecudowna historia, ale był to jeden z pierwszych takich tworów globalnych, wiesz, który był wielkim producentem. W Europie tak powstało w Audi. W Europie. To znaczek, ten 4 kółka, które są w Audi, to była spółka Auto Union i za każde kółko odpowiadała jedna marka, która tam się mieściła w środku. Czyli Niemcy też stworzyli tak naprawdę taką pierwszą korporację. Szkoda, że w Polsce nie powstała, bo pewnie łatwiej byłoby to robić, ale to pewnie nie było możliwe, no bo wszystko było rozrzucone kompletnie po polach.
No ale no na koniec dnia właśnie zmierzamy do tego, czy w ogóle wiele osób, klientów przede wszystkim, jest w ogóle świadoma tego, że no tak na dobrą sprawę wybór na rynku staje się dla nich coraz mniejszy. No on jest tylko pozorny, że dzisiaj tak na dobrą sprawę się wydajemy pieniądze pomiędzy Toyotą, Volkswagenem, Daimlerem, BMW i FCA.
Ale co ciebie interesuje, powiedz mi, tak między nami mówiąc, co ciebie interesuje to, do kogo trafią te pieniądze? Ciebie interesuje to, jaki masz mieć samochód. A ja uważam, że duża część tych przemian nie służy negatywnie, służy wręcz pozytywnie dla wielu firm, które się rozwijają. Masz prosty przykład po Volvo. No stary, i kiedy Volvo zostało sprzedane Chińczykom, no, mieli produkty różnej jakości. One raczej trąciły myszką. Zobacz, jaka jest gama modelowa, zobacz, jakie to są samochody. Wtedy wszyscy mówili, Jezu, Volvo będzie chińskie.
Co to będzie?
Co to będzie? Te chińskie plastiki, te chińskie rozwiązania, które będą w tym samochodzie. Zobacz, spójrz na te Volvo, które są produkowane dziś. Kurde.
Skończyło się na zastrzyku kapitałem
tak,
w zasadzie.
No, pieniądze są obracane w Chinach, ale siedziba tak. jest nadal w Szwecji. Fabryka w ogóle jest jedna w USA, co też jest jakąś nowością.
Zostało szwedzkie know-how, ale finansowane z dużego zastrzyku pieniędzy i mogli zrealizować to, o czym wcześniej nie mogli tego zrobić. Teraz kolejny przykład. Mamy Maserati. Maserati, które... Z całym szacunkiem, ale jakby wiesz, no ostatnie lata dla Maserati nie uważam, że były najlepszymi latami na świecie. Oczywiście, mieli Levante, mieli Ghibli, mieli Quattroporte, ale to gdzieś tam było takie, było. Znaczy jest, istnieje, ale to jest trochę nijakie, wiesz, tam nie ma charakteru.
Trochę jak z Alfa Romeo zresztą.
Alfa chyba miała jednak troszkę więcej cały czas tego charakteru, może dlatego, bo była bardziej dostępna. Z drugiej strony płacić za Quattroporte tyle, co za Audi S8, to jest w ogóle chory pomysł. Nieważne. Tak czy siak. Masz dzisiaj Maserati przejęło w nowym koncernie rolę trochę Ferrari. Dostało zastrzyk pieniędzy na stworzenie z powrotem sportowych wozów. Wiesz, i dzięki temu już nie tylko Quattroporte, czyli czterodrzwiówka, nie tylko Ghibli, nie tylko jakieś zwykłe takie normalne samochody z charakterem, ale powstało m.in. MC20. Powstają kolejne egzemplarze, bo musi przejąć w tym koncernie rolę tego, co niedawno robiło Ferrari.
Dokładnie.
Więc wiesz, no, dla mnie to jest in plus, a nie in minus, że to się tworzy, że to się łączy w ten sposób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale z drugiej strony, tak jak sobie jeszcze zanim dotarłeś do nas do studia, trochę rozmawialiśmy z Łukaszem i się zastanawialiśmy nad tym tematem, czy ta unifikacja, łączenie się koncernów jest in plus dla użytkownika, czy in minus, no to doszliśmy do wniosku, gdzieś zrobiliśmy sobie mały research, że ostatecznie marki będą ponosiły mniejsze koszty tworzenia samochodów, no bo wystarczy stworzyć jedną, trzy płyty podłogowe różne, albo jedną płytę podłogową dla czterech modeli, ko różnie te auto opakowywać, a z drugiej strony dostają narzędzie, żeby od klientów tak na dobrą sprawę wyciągać więcej pieniędzy, bo dużo łatwiejsze będzie wprowadzenie czegoś takiego, że głupia część do samochodu, najprostsza jak klocki hamulcowe, będą działały tylko do konkretnego numeru VIN.
Wreszcie mamy podcast, który nie wiadomo jak się skończy i do czego będzie dążył, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, bo kompletnie się z wami nie zgadzam.
Całe szczęście.
Nie, słuchajcie, weźcie... Kolejny przykład. Będziemy szli przykładami, żebyśmy nie opowiadali sobie tutaj o teorii, co by było gdyby. Bentley. Bentley został przejęty przez Volkswagena. Dzięki Bogu został przejęty przez Volkswagena. On nie miał racji bytu. My robimy Bentleya z Łukaszem, tego naszego Azura, którego wyprodukowano 5 sztuk. Przepiękny, przecudowny, wspaniały samochód, który jest na bazie Turbo Era, który... Pamięta jeszcze lata 60., 70., czy w postaci Rollsa Silver Shadow. To nie miało prawa działać. To nie miało prawa jeździć. To nie miało prawa tyle kosztować. Ten samochód kosztował prawie $500,000 w 2001 roku. Tam 440 tysięcy dolarów, czy coś takiego. To nie miało prawa funkcjonować w samochodzie, w którym nic do siebie nie pasuje. W samochodzie, w którym jak spojrzysz na książkę serwisową, to ona jest grubsza niż encyklopedia jednotomowa, bo są tam ciągłe naprawy. Auto ma przejechane 50 tysięcy kilometrów. Tam... Każda część, jak biorą chłopaki te elementy z MBL-u, mówią, kurde, przecież ja ta coś takiego, to ja widziałem ostatni raz w kombajnie klas. No przecież to tak działa, nie? Turbina to też z ciągnika rolniczego. Tu coś. Gdyby nie Volkswagen, ja jestem w stanie się założyć z tobą, że Bentleya by dzisiaj nie było. I moglibyśmy mówić, kiedyś to robiono te samochody. Co z tego? Ale mówilibyśmy tylko i wyłącznie o historii. Dzięki Volkswagenowi, dzięki technologii z Volkswagena, dzięki technologii silnika W12, dzięki genialnemu napędowi na cztery koła, a zachowaniu fajnej stylistyki, fajnego klimatu, bo przyznacie, kiedy wchodzisz do Continentala GT, nie brakuje mu charakteru Bentleya.
Jest
Bentleyem. Cały czas jest fajnym wozem, który sprawia mnóstwo przyjemności i nie czujesz się w nim jak w Volkswagenie, mimo że ktoś ci przyjdzie i powie, bo kluczyk jest z Volkswagena. I co z tego, że masz klimatyzację? Dzięki temu jest panel klimatyzacji z Volkswagena, tylko inaczej obudowany, ale może dzięki temu działa. Wiesz,
tak,
ta klimatyzacja, a nie powinna działać.
Tylko, że akurat Bentley był tak samo jak Bugatti takim gorącym kamieniem. Ja tutaj na przykład mówię o autach dla Kowalskiego, bo trochę też chciałbym się na tym skupić, czyli no na przykład połączenie Peugeot i Opel, no to będą właściwie pod spodem te same samochody.
Może Opel cię nauczy robić dobre samochody z serii OPC?
Może, chociaż no, myślę, że w ogóle zapomnął o OPC,
no, ale
albo
z drugiej
będzie
strony...
OPC Line, jak to jest teraz modne.
No dobra, ale GTI są, Peugeoty są genialne, są jedne z najlepszych samochodów.
W zasadzie to były bardziej, bo już chyba nie produkują.
Dobra, no ale może będzie line. Jakaś reanimacja i będzie wiadomo, że... Tak się tworzy samochody z napędem naprzód, które się prowadzą, a nie jako PC. Nieważne, no.
Ja uważam, że też zawsze najgorszy jest ten moment przejęcia danego koncernu konkretnej marki, bo tak jak na przykład, skoro mówiliśmy o Bentleyu, dokończmy już ten wątek, pierwszy Continental GT, no nie oszukujmy się, no to był Volkswagen Phaeton. I można to zarzucać lub nie, ale wszyscy musieli pójść na jakiś kompromis, bo z jednej strony trzeba było... trochę w przyspieszonych warunkach przygotować ten samochód. To samo zresztą było z Rolls-Royce'em. te zarzuty odnośnie bazowania na mechanizmach BMW serii 7 po dziś dzień są powielane, chociaż nowy Phantom nie ma nic już
ale
z tym
Ale stary
wspólnego.
Phantom, który był, też był 100% Phantomem. Jakby tak. Tak jak wchodziłeś do Ghosta i faktycznie ten Ghost był nowym, ale no, on był nowym otwarciem, on był nową grupą klientów. Natomiast Phantom nadal był, zawsze był, nie wiem, w ogóle nieważne są już te czasy lat 90., kiedy pojawił się Phantom w tej nowej budzie, zawsze był Phantomem, wchodziłeś i po prostu czułeś. Patrz, Kalinan, no kurde, no to jest w ogóle rozwinięcie super. Mówisz o masowości, Mini.
Tak.
Stary, gdyby nie BMW Mini, nigdy nie byłoby Mini. Nigdy nie byłoby tak fajnym, tak genialnym, również tak tanim, tak dostępnym samochodem w porównaniu do tego, jak jeśli robiliby to Brytyjczycy, produkowaliby to ręcznie, to by kosztowało 4 razy więcej, nie mieliby technologii zrobienia tego i tak dalej, i tak dalej.
I byłoby
i tak dalej.
Słabe po prostu.
Aston Martin. Dzięki temu na przykład, że Mercedes wykupuje 20, czy tam nie wiem ile oni teraz mają procent w
tam
Aston
Martinie. Tam Lawrence Stroll się wtrącił jeszcze do przejmowania Aston
Ale
Martina.
Ale stary, dzięki temu w Astonie Martinie na przykład zaczęła działać nawigacja i elektronika, bo wzięli to z Mercedesa.
Przecież akurat przyszłość Aston Martina jest chyba nadal trochę jeszcze wątpliwa, bo
już przestała być, ale o tym właśnie to jest ten dobry temat. Zacząłeś mówić. Ale podsumowując jakby ten aspekt, mówię o tym kompromisie. Właśnie wszystkie też, Patryk, rzeczy, o których powiedziałeś, czyli Mini, które też bazuje na BMW, mówię zwłaszcza o tych pierwszych.
A złośliwi
tak
mówią,
dalej.
Że no, to najlepiej prowadzące się BMW.
Dokładnie. I to jest po prostu rzecz kompromisu. I gdyby nie to, gdyby nie ten Volkswagen Continental GT, tak powiedzmy, to po prostu Bentleya by nie było. Natomiast po latach no mamy nowego Continentala GT, przeszedł ten etap łączenia tych brandów, no i co? I znowu jest fajne.
Chyba zwala z nóg do dzisiaj, ile to już jest, 4-5 lat od premiery? Tak.
Nie no, jakby nawet zobacz na Continentala GT, który ma już dzisiaj prawie 20 lat i on nadal dobrze wygląda. Jakby wiesz, to jest okej. Okay. Oczywiście były czasami firmy, które robiły różne, znaczy połączenia powodowały różne dziwne sytuacje. Mieliście, słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, no, nie pamiętacie, jesteście tam młodzi. Ford przyszedł do Jaguara i powiedział: ej Bertole, my to was nauczymy, jak się robi samochody. Oczywiście okazało się to totalną porażką i totalną klapą. Jaguar tak naprawdę chyba trochę do dzisiaj nie może się podnieść, ale to też wynika z tego, że nie przejął go żaden największy światowy gracz motoryzacyjny. I to są na przykład sytuacje, kiedy on cały czas walczy o tą swoją niepodległość, bo tam oczywiście są pieniądze z Indii, tak. Oczywiście są tam pieniądze z kogoś, ale nie weszli i nie zaczęli korzystać z technologii, która byłaby dostępna na wyciągnięcie ręki. Bo wiesz, jak masz to w Bentleyu, to oni nie muszą jakby szukać nowych rozwiązań, oni wykorzystują rozwiązania, które są. I w Jaguarze widać, że oni to próbują zrobić po swojemu i szkoda, że nie korzystają z technologii takich, wiesz, w 100% sprawdzonych, żeby ten Jaguar z powrotem był takim, kurde, Jaguarem, wiecie.
Jaguarem, po prostu.
Ale z drugiej strony to może być fajny krok w stronę jakiejś jednak innowacji, troszeczkę myślenia outside the box, po prostu. Szukanie nowych rozwiązań, budowanie własnych rozwiązań, robienie rzeczy po swojemu.
Tylko na to trzeba pieniędzy. I właśnie o tym mówi chyba Patryk, że to był ciągle jakiś zastrzyk, a nie pełne przejęcie na zasadzie: róbcie fajne rzeczy, my za to zapłacimy.
To pamiętaj o tym, że dziś szukanie technologii, szukanie rozwiązań kosztuje niewiarygodne pieniądze.
To
jakby
oczywiście.
To jest coś, czego dziś już nie jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Kiedy myśleliśmy o motoryzacji lat 80., można byłoby tak kombinować. Powiedziałeś o wspólnej płycie podłogowej. Już nie pamiętam teraz dokładnych liczb, nie chcę strzelać z głowy, ale chyba. Płyta podłogowa dla Volkswagena, która została wyprodukowana, kosztowała 60 czy 40, nie pamiętam, miliardów euro.
No to nie są drobne. No.
I to oczywiście jest płyta podłogowa, która jest wykorzystana i będzie wykorzystywana przez kolejne 20 lat w motoryzacji. W różnych markach, w różnych modelach, w różnych segmentach, no bo jakby one są dzisiaj modułowe, możemy zwiększać, zmniejszać te rozstawy i tak dalej. Ona się zwróci, bo ona będzie momentalnie się zwróci przy tej ilości produkowanej. Natomiast wymyśl dzisiaj fabrykę czy zakład produkcyjny, który będzie chciał konkurować pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem nowoczesności czy nowej płyty podłogowej i będzie chciał wyłożyć takie pieniądze dla swoich dwóch, trzech modeli. No przecież to jest nierealne.
Dokładnie. W zasadzie z tego wszystkiego wyłamuje się tak na dobrą sprawę chyba tylko Koenigsegg, który jest taki dość, powiedziałbym, no gra wyłącznie do swojej bramki. Jest bardzo niszowy, ale z niewielu podzespołów osobnych korzysta, poza oczywiście oponami, szybami i tak dalej. I chyba to jest jedyny gracz tego typu, który przychodzi mi dzisiaj do głowy.
No Tesla jeszcze, która już też powoli od Mercedesa
tak,
zaczyna
aczkolwiek
odchodzić.
Tesla, szczerze mówiąc, ja nigdy do końca nie traktowałem jak producenta samochodów. To jest gracz technologiczny i z auta w zasadzie są trochę wynikową tego wszystkiego. Zresztą warto też wspomnieć o tym, że jeśli skoro o mariażach mówimy i płynnie przeszliśmy do Tesli, że coraz więcej firm motoryzacyjnych myśli o łączeniu się z gigantami technologicznymi. To jest nieodzowny element. Zresztą już dzisiaj Nissan współpracuje z Amazonem, Microsoft z GM-em i Volkswagenem. I to jest...
Google z Audi.
Tak.
Google z Audi.
I ostatnio czytałem nawet już o pierwszych niepowodzeniach tego typu miksów, ponieważ zawsze trochę więcej swobody w tych biznesach będzie miał koncern technologiczny, no bo dzisiaj wszystko na technologii stoi. I Hyundai z Kią, Apple założył sobie, że do 2024 roku wyprodukuje swój samochód.
I oni chyba z Kią i Hyundaiem działają.
Tak, działali.
Działali.
Właśnie, tak. I już się to Apple się z tego wycofał. I jaki był tego efekt? Że na giełdzie akcje Kia zmalały o kilkanaście procent i od 20 lat Kia nigdy nie miała tak słabych akcji na giełdzie. Czyli to też pokazuje, jak bardzo producenci muszą się dzisiaj liczyć z działami technologii czy z samymi koncernami technologicznymi, co znowu odbiera nam trochę tego ducha motoryzacji, no ale w tym kierunku idzie przyszłość.
Słuchajcie, ale tak swoją drogą, to podsumowując, w tym kierunku idzie przyszłość. Zaczęliśmy, więc powinno się to skończyć wielką, piękną pętlą, ta nasza wypowiedź, jak w dobrym filmie. Zaczęliśmy od Bugatti i skończymy na Bugatti, bo kiedy ty powiedziałeś, że Koenigsegg jest dziś jedną z ostatnich firm, która cały czas produkuje i bazuje na tylko i wyłącznie swojej technologii, to od zawsze taką marką charakterystyczną było właśnie Bugatti, które nie wykorzystywało elementów, bo zarówno w latach, nie wiem, 20., 30. Również wiele elementów zawsze było kupowanych od producentów, nie wiem, takich jak chociażby Bosch, Hella, albo Magneti Marelli, albo kupowało się, nie wiem, rozruszniki, zegary, Jagger produkował.
Jakby... Czy półprzewodniki, przez które teraz stoi produkcja samochodów na całym
przykład.
Świecie.
Na przykład. I to było od zawsze tak. Jakby to zawsze tak działało i funkcjonowało. Ale marką, która zawsze broniła się przed elementami z zewnątrz, czyli nie kupowali od Solexa gaźników, nie robili innych zegarów i tak dalej, była marka Bugatti, która produkowała zarówno silniki, zarówno koła, wszystkie elementy, każdy element był ich markowy, produkowany na miejscu.
Tak, w większości przypadków, chociaż jak już zaczęliśmy lubić takie dyskusje, bo tutaj też się z tobą do końca nie zgodzę, jeśli chodzi o EB110, to pewna sytuacja pogrzebała istnienie tego samochodu.
Ale ja mówiłem o tych wcześniejszych Bugatkach.
Wiem, ale wiesz,
EB110 było reanimacją już.
Było reanimacją, od początku bezsensowną, ale przez to jak wspaniałą. I w 90-tych latach to Włosi i Ferrari pogrzebało tak naprawdę tą markę, ale pozwolę sobie zachować to na następny odcinek, bo ta opowieść może być naprawdę ciekawa i nie przeczytacie jej w książkach.
Tak, to jest najlepsze. Także myślę, że tutaj postawimy może nie tyle co kropkę, co delikatny myślnik i ten wątek sobie po prostu pociągniemy, bo jest niesamowicie ciekawy, a za dzisiaj dziękujemy.
Dzięki.
Dzięki.
Dziękuję, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować i ocenić na Apple Podcast.
Tylko dobrze oceń. Patryk Mikiciuk.
Łukasz Kamiński.
Kacper Majdan.